Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Wracam do studia. Miał być Get Back, ale to jeszcze może nas czeka. Tymczasem kwestie jeszcze bardziej istotne, bo międzynarodowe w studiu profesor Krzysztof Miszczak, politolog, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że minutę temu, jedną minutę rozpoczęła się żałoba narodowa ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z zamordowaniem w niedzielę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Minutę temu miał wyruszyć kondukt pogrzebowy z Europejskiego Centrum Solidarności do Bazyliki Mariackiej. Kondukt, który przejdzie ulicami Gdańska taką trasą, która będzie wiązać się z życiem prezydenta, świętej pamięci prezydenta Gdańska, obok liceum, gdzie uczęszczał, podstawówki, gdzie pobierał nauki, pierwsze nauki, kościoła, gdzie był chrzczony, miejsca, gdzie brał udział w protestach i strajkach w czasie Solidarności jeszcze w PRL-u, aż dotrzedł do największego ceglanego kościoła w Europie, świątyni największej ceglanej w Europie, czyli Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Jutro o 12:00 pogrzeb, w którym weźmie udział i prezydent Andrzej Duda, i wszyscy żyjący byli prezydenci III Rzeczpospolitej, większość byłych premierów, w tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ale także były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Żałoba skończy się w niedzielę ogólnonarodowa, a żałoba trwa także od kilku dni w Warszawie, w województwie pomorskim i w Gdańsku oczywiście i w szeregu innych miast Polski. Tyle z informacji. Pamiętajmy i o Pawle Adamowiczu, i o tym, że czasami słowem można zabić tak jak nożem. Profesor Krzysztof Miszczak w studio. Wspomnienie jako politolog, jako obywatel, co pan odczuł i co pan myśli, czuje po tym tragicznym zajściu?
Jedno i drugie, panie redaktorze, to jest oczywiście wielka strata dla nas wszystkich Polaków. Oczywiście nie chodzi tutaj o opcje polityczne, tylko o człowieka. Do takich scen nie może dochodzić w państwie demokratycznym. Ja na swoim Facebooku napisałem kilka zdań na ten temat. Uważam, to jest wielka strata jako dla nas, dla Polaków, jak straciliśmy człowieka, straciliśmy mądrego człowieka w sumie, wielkiego samorządowca. Może różnimy się poglądami tutaj, ale tu nie o to chodzi. Wszyscy są Polakami i każda strata jest bardzo ważna dla nas, bo to jest ważne dla polskiej racji stanu. I myślę, że jest to dzisiaj bardzo przykry dzień. Dla mnie też osobiście. Człowiek się w różnych wymiarach angażuje w to życie polityczne. Nie wiadomo kiedy i jak to życie się potoczy. Jest naprawdę wielka, wielka strata i tutaj moje kondolencje oczywiście dla całej rodziny, ale myślę, że to jest nasz wspólny problem, to jest część naszej polityki po prostu i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne i to jest naprawdę dla mnie przykre i to jest ciężko o tym mówić w takiej sytuacji, że, w której my powinniśmy być razem i cieszę się z tego, że właśnie, że jutro wszyscy tam będziemy. Jak nie będziemy fizycznie, to na pewno duchowo. Ja na pewno będę tam i myślę, że to jest ważne dla nas wszystkich.
To tutaj może, żeby oddzielić rozmowę o sprawach międzynarodowych od komentarza tej tragicznej wiadomości. To wszystkich nas obeszło najpierw o ataku w niedzielę, a potem w godzinach popołudniowych o śmierci w wyniku odniesionych ran prezydenta Gdańska. Zróbmy sobie kilkusekundową przerwę i przerywnik.
Tutaj ja, Jerzy, nałożę słuchawki, bo ja lubię mieć ten odsłuch, a tu leci jakaś muzyka.
Tygrygryg bragnę, nie słyszę cię, tylko słyszę tą piosenkę cały czas. Teraz jestem, o jestem tam.
Radio w budowie.
Radio wnet.
A w studiu cały czas profesor Krzysztof Miszczak, politolog SGH, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Dzieje się i na Europie, i w świecie. Zaczniemy chyba od Brexitu, bo to najbardziej dla nas palący problem. Czy jest w ogóle szansa, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że nawet społeczeństwo brytyjskie nie wie, jakie szanse są. Więc myślę, że tutaj możemy sobie dywagować na różnych modelach. Jest umowa, Unia, Wielka Brytania, wiadomo, Westminster odrzucił to, tę umowę, więc prawdopodobnie z zapowiedzi strony brytyjskiej pani Theresa May w poniedziałek będzie przedstawiona jakaś dyskusja, znaczy będzie prowadzona jakaś dyskusja w parlamencie na ten temat. 29 tego miesiąca będzie jeszcze raz głosowanie na ten temat. Ja myślę, że oczywiście my nie wiemy do końca, ale myślę, że nie dojdzie do nowego traktatu, do nowych negocjacji, bo tutaj Unia Europejska jest dosyć twarde stanowisko. Przewodniczący delegacji, że tak się wyrażę, unijnej Barnier wskazywał na to, że tutaj Unia Europejska nie wyciągnie tej ręki do jakiegoś tam kompromisu, ale myślę, po drugiej stronie też nie ma jakiejś takiej zgody na to, żeby tutaj, mówiąc kolokwialnie, dogadać się. Pani premier chce wyjść po prostu z tej Unii. Myślę, że są dwa wyjścia, albo z traktatem, albo bez traktatu, i to są konsekwencje oczywiście dla nas wszystkich tutaj.
Ale jeżeli nie będzie umowy, to z dnia na dzień
tak.
Nie będą obowiązywać wszystkie traktaty, także te traktaty dotyczące handlu, tak? A my mamy z Wielką Brytanią cały czas nadwyżkę handlową.
Tak, to jest prawda. Jeżeli dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii, beztraktatowego wyjścia, to wtedy dzień później Wielka Brytania staje się stroną trzecią, czyli państwem obcym, w tym pewnym wymiarze traktatowo-politycznym i gospodarczym. Tutaj nie działa ten element bilateralności, bo my jesteśmy związani oczywiście traktatem unijnym, więc tutaj jest dla nas są duże konsekwencje. Ja myślę, że rząd przygotowywał pewne scenariusze i te najgorsze. Tutaj chodzi o to, co pan redaktor powiedział. Tu chodzi o handel, gospodarkę. Czy to wpłynie na nasze tutaj, że tak powiem, przedsiębiorstwa bezpośrednio, ale to są jeszcze inne bardzo ważne elementy. Polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa. To jest bardzo duży kraj, który dysponuje bardzo dużą gospodarką. Straty będą oczywiście ogromne dla Unii Europejskiej. Uderzy to oczywiście we wszystkich, ale myślę, najbardziej stratną stroną będzie Wielka Brytania i jej obywatele.
Ale pan profesor myśli, że ktoś w Londynie kontroluje ten proces, że tam jest jakiś mastermind, który mniej więcej przewiduje, co się zrobi, wie, że w Izbie Gmin porozumienie padnie, no to wtedy zrobimy to i to, czy tam jest po prostu chaos i wszyscy biegają w panice, nie wiedzą, co się dzieje?
Ja myślę, że jest kompletny chaos, ponieważ Unia Europejska się jasno zdefiniowała, to nie my, to znaczy Unia wychodzi, że tak powiem, z Wielkiej Brytanii jako państwo, tylko Wielka Brytania z Unii Europejskiej i zdawała sobie sprawę, co to znaczy. Oczywiście ten cały proces trwał 2,5 roku, więc było trochę czasu, żeby się zastanowić nad tym, czy to jest rozsądne politycznie. Prawdopodobnie nie, no ale to jest decyzja demokratyczna. To znaczy było referendum, tutaj społeczeństwo się wypowiedziało, prawdopodobnie niedoinformowane kompletnie, jakie będą skutki w ogóle tej polityki, ale to pokazuje w sumie, że problem leży po obu stronach, to znaczy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, tego członka, to znaczy jest jakiś kryzys elit politycznych, które nie potrafią wyjaśnić własnemu narodowi, jakie skutki przynoszą takie decyzje, i konsekwencje są wręcz opłakane. Ja myślę, że to jest taki dowód dla mnie, dla politologa, kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Po prostu partie nie reprezentują własnych interesów, a chaos, o którym pan redaktor mówi, to on przebiega przez partie, przez społeczeństwa, czyli te partie nie reprezentują już interesy tych społeczeństw. One reprezentują własny interes i na pewno nie reprezentują racji stanu tego państwa.
Ale wydawać by się mogło, że takie państwo jak Litwa, Polska, dość świeży, z młodą demokracją, być może jest narażony na pewne elementy niepewności, ale Wielka Brytania, imperium, która ma elity polityczne, które się reprodukują przez stulecia, powinna być państwem przewidywalnym.
Właśnie, to jest przecież kolebka demokracji. No, nie oszukujmy się, to jest właśnie ten Bill of Rights. I tutaj Brytyjczycy byli postrzegani jako tacy rozsądni, zdystansowani, zimni, ale co się okazało?
Wyrachowani,
przewidywalni. Tak. I okazało się, że nic z tych elementów nie zagrał, że tak się wyrażę. To znaczy, tak jak powiedziałem, kryzys jest ogólny, kryzys jest całej Unii Europejskiej, ponieważ do tego czasu wystąpienia, że tak się wyrażę, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Wielka Brytania była elementem tego mechanizmu europejskiego, więc musiała go rozumieć, elity musiały to rozumieć. Tutaj populistyczne siły, takie czy inne, które zresztą później mówiły o tym, że to było manipulowane i własne takie ambicje polityczne, mówię o Cameronie, który tutaj, że tak powiem, wyszedł i powiedział, że to możemy coś zrobić, bo chodzi tylko o władzę. Tak jak zresztą dzisiaj pani May dużo nie rozumie z tej sytuacji, też chodzi jej o władzę i ci konserwatywne skrzydło tego obrazu partyjnego w Wielkiej Brytanii też chce utrzymać władzę, więc dlatego ja uważam, że nie będzie ani nowych wyborów, bo to jest, byłoby nielogiczne, nie będzie żadnych nowych referendów, bo jest niedemokratyczne, więc myślę, że coś będzie jakaś struktura przejściowa, może jakaś asocjacja z Unią Europejską, może ja nie wiem, są różne tutaj asocjacja, to znaczy taki model, powiedzmy sobie Turcja, Unia Europejska, jakieś stowarzyszenie, jakiś wolny obszar gospodarczy, Unia Celna, takie są możliwości.
Jest też ta furtka, która przedłuża negocjacje i oddala ten krytyczny 30 marca, kiedy Wielka Brytania odpłynie z Unii Europejskiej.
Znaczy są takie sygnały tutaj i to były też taka wypowiedź tego Michela Barnier, który właśnie tam po drugiej stronie z Brukseli reprezentuje, że jeżeli gdyby Wielka Brytania wycofała się z pewnych tutaj postulatów, to można byłoby jeszcze coś dyskutować, ale to jest nieprawda, nie uważam tak, bo nie można, że tak powiem, rewizować własnej decyzji. Pamiętajmy, że ta umowa została wynegocjowana ze strony 27 państw, z drugiej strony jest jedno państwo, więc przy każdej takiej umowie, nawet jak Wielka Brytania wyjdzie z tego normalnie z traktatem, z tej struktury, musi być ratyfikowana przez wszystkie państwa. To nie jest tak, że to sobie można powiedzieć, zrobić, wyjść, zamknąć drzwi i później wrócić.
A czasu jest bardzo niedużo. Bardzo mało. Każdy musiałby się zgodzić. Polski rząd mówi tak, my czekamy na stanowisko Wielkiej Brytanii. Niczego nie będziemy proponować, z żadną propozycją Warszawa nie wyjdzie. Teraz cała Europa czeka, co powie jej Theresa May.
Chyba są odpowiedzialne takie elity, które jeszcze liczą na renegocjację czegoś, na takie opamiętanie się Wielkiej Brytanii, tego społeczeństwa. Jutro w The Times ukaże się taka petycja wszystkich partii demokratycznych w Niemczech na przykład, które będą nawoływały do tego, do drugiego referendum, żeby się Brytyjczycy zastanowili. No, ale to są takie inicjatywy, że tak powiem, jakiegoś państwa, no to może ważne, może szkoda, że Wielka Brytania wychodzi, ale to są, trzeba wyciągać wnioski z pewnych procesów politycznych, które dotyczą nas wszystkich. Dzisiaj wychodzi Wielka Brytania, jutro może być coś innego, może być na odwrót. Więc to tak nie może być. Musimy respektować własne traktaty, które żeśmy właśnie dla siebie wynegocjowali. Czyli te acquis communautaire musi być akceptowane.
Z drugiej strony, gdyby patrzeć na ten proces budowania się Unii Europejskiej nie z perspektywy 5-3 lata, większość z nas w ogóle patrzy z perspektywy wczoraj i jutra, tak, ale dziesięcioleci, no to nie jest to dziwne. Czy Wielka Brytania zawsze miała problem z Unią Europejską,
tak,
a Berlin i Paryż zawsze miały problem z tym, żeby Londyn był wewnątrz?
To jest prawda. Brytyjczycy jak patrzą na Europę, że tak się wyrażę, patrzą na kontynent. Zresztą nie bez kozery, ten kanał La Manche się nazywa kanał angielski, więc tutaj są różne
albo
francuski, więc widać to do tego. Oczywiście, że tu zdaje się, że te elity polityczne w Europie, czyli w tej Unii Europejskiej nie zdają sobie sprawę, co to znaczy wyjście Wielkiej Brytanii z tej struktury. To jest obniżenie też wartości Unii Europejskiej w wymiarze globalnym. Przecież to jest obniżenie potencjału tego unijnego. I jeszcze raz powtórzę, polityka bezpieczeństwa odgrywa tutaj bardzo, bardzo bardzo dużą rolę. Jeżeli chodzi na przykład o Polskę, my mamy przecież partnerstwo strategiczne z Wielką Brytanią. To jest bardzo ważny element. To jest ten traktat, został podpisany, zdaje się, w 2017 roku. To są sojusze. To państwo jest w NATO, tak jak większość państw unijnych, więc to są pewne struktury, które muszą tutaj zadziałać. Więc to jest dla nas bardzo ważne. Poza tym Wielka Brytania oczywiście ma swoją prezencję militarną na flance wschodniej. To jest dla nas ważne. To jest nasze bezpieczeństwo. To jest wszystko...
Ale to jest tak, że to wyjście z Unii Europejskiej jakkolwiek zaburza tą współpracę w ramach NATO czy bilateralną?
Nie, tutaj to znaczy...
Wydaje się, że nie.
Tak, no ale wiadomo, że jak się wychodzi z czegoś, nie jest już tak powiązany z tymi strukturami, to może jakoś inaczej myśleć, ale to jest prawda. To nie jest powiązane, ale ten potencjał na przykład Wielkiej Brytanii też był brany pod uwagę przy działaniach ekspedycyjnych Unii. Misje cywilne, misje wojskowe, to też jest ważne. Poza tym, no nie oszukujmy się, Wielka Brytania jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. No, ma broń atomową, systemy broni atomowej. Dzisiaj dyskutujemy na kontynencie europejskim o tym traktacie ANF, Stany Zjednoczone z Rosją, to powiem krótko, o co tutaj chodzi, to są rakiety średniego zasięgu, start jest oczywiście z Ziemi, to jest od 500 do 5500 i prawdopodobnie Amerykanie wyjdą z tego traktatu i to są niebywałe konsekwencje dla Europy, ponieważ Europa nie będzie miała ochrony, czyli tego ochrony ze strony
Stanów Zjednoczonych.
I to jest dla nas ta konsekwencja. Myśmy oczywiście inne państwa dyskutowały na ten temat, przede wszystkim Niemcy, tutaj z Francją i Wielką Brytanią, żeby partycypować w tych systemach broni atomowej tych państw. No ale zobaczcie państwo, żeby gospodarka się rozwijała, musi być, że tak powiem, zabezpieczona też z zewnątrz. To chodzi o politykę odstraszania i nic więcej. I ja myślę, że Rosjanie tutaj rozegrali to genialnie. To znaczy powiedzieli, wycofanie tych broni atomowych, że tak powiem, systemów broni atomowych na bliższym czasie z kontynentu europejskiego dzieli Europę, oddziela Europę od Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w tym momencie czy Rosja pokazuje, że nie będą zaatakowane broniami atomowymi, ale jest możliwość użycia tych broni w stosunku do Europy Zachodniej, to znaczy stawia się przed dylematem, co robić w takiej sytuacji.
Mało osób zdaje sobie sprawę powszechnie, że po wyjściu Wielkiej Brytanii tylko jeden członek Unii Europejskiej będzie miał stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a to jest istotne.
To jest bardzo istotne. My mamy oczywiście, jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa teraz, od roku.
Za rok pewnie będą Niemcy, ale to nie załatwia sprawy.
Niemcy są już od 1 stycznia. Mamy powiedzmy sobie, no, teoretycznie cztery państwa europejskie, no, z Wielką Brytanią oczywiście, ale tutaj chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o coś innego, że państwo, które ma te systemy broni atomowych, nie chce, żeby ktoś wpływał na decyzję ich użycia. I tutaj stosunki na przykład francusko-niemieckie są napięte, to znaczy Francuzi się na to nie zgadzają. Była taka propozycja w końcu poprzedniego roku, dzisiaj nie zaakceptowana przez Francuzów, żeby stworzyć takie miejsce unijne w Radzie Bezpieczeństwa. Były dyskusje francusko-niemieckie, że z każdego regionu Europy jako niestały członek, by reprezentował interesy wszystkich państw tego regionu. To oczywiście nie zostało zrealizowane i to zapisane w tym traktacie, tym pokłosiem traktatu elizejskiego.
O którym zaraz powiemy. Jeszcze tylko jedno słowo o Wielkiej Brytanii, bo pojawiają się głosy, może dość ekscentrycznych ekspertów, że to jest szansa dla Wielkiej Brytanii, wyjście bez umowy. Nagle cały świat staje otworem, z każdym państwem można podpisać jakikolwiek traktat bilateralny i handlować jak się żywnie podoba, bez kurateli przepisów unijnych.
Oczywiście to jest naiwne stwierdzenie. Dzisiaj żadne państwo nie jest w stanie realizować do końca własnej narodowej polityki i gospodarczej, i handlowej. Muszą być tworzone jakieś silniejsze konglomeraty. Oczywiście nie jakieś elementy takie, jakbyśmy do tej pory... bo to widać oczywiście w Europie, hegemonialne jakieś dążenia różnych państw. Nie, dzisiaj sytuacja może pomóc Europie skonsolidować się pod innym hasłem. Hasłem takiej naprawdę tej wspólnotowości, żeby nie było tego dążenia do dominacji struktur europejskich. Tutaj, podkreślę to jeszcze raz, Wielka Brytania jest absolutnie na straconej pozycji. Jej główny sojusznik, jeżeli możemy się cofniemy do tego okresu czasu, o którym pan redaktor powiedział, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone prowadzą politykę protekcjonizmu, która obejmuje też Wielką Brytanię. Więc dzisiaj, jak była takie stare powiedzenie, że Wielka Brytania była tutaj takim krążownikiem interesów Stanów Zjednoczonych na wodach europejskich. No przepraszam bardzo, dzisiaj nawet nie ma łodzi podwodnej, że tak się wyrażę, no bo została sama i to jest złe dla gospodarki brytyjskiej, złe też dla nas i tak jak powiedziałem, osłabia naszą rolę unijną, ona jest różna, my musimy zdefiniować chyba od początku ten model unijny, inaczej go tak zrobić, to jest pozytywne, ale my osobno sobie nie poradzimy.
Berlin, być może to nie jest przypadek, na proces Brexitu zareagował wolą podpisania nowego traktatu między Berlinem a Paryżem, odnowieniem tak zwanego traktatu elizejskiego z roku 63, czyli zacieśnia bezpośrednią współpracę między Francją a Niemcami. To jest tak, że to ma być jakiś bypass po wyjściu Wielkiej Brytanii. To jest odpowiedź Niemców na to, jak ma nowa Unia wyglądać bez Londynu?
Nie, to jest propozycja francuska. Ona została przedstawiona w 2017 roku. Pamiętajmy o tym, że traktat elizejski nie przestaje istnieć. To jest, że tak powiem, taka forma dodana do tego traktatu. Ten traktat oczywiście będzie podpisany 22 stycznia tego roku. Został zaakceptowany przez Niemców, przez stronę niemiecką 10, przez gabinet niemiecki. I będzie się nazywał traktatem akwizgrańskim, bo będzie umowa podpisana w Aachen. To jest bardzo ważny traktat, bo on, bo ten poprzedni traktat, to jest taki traktat wspomnieniowy, bym powiedział. To jest pojednanie francusko-niemieckie. Dzisiaj jest to perspektywa strategiczna. Strategiczna w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa, zbrojeń. Oba państwa decydują się na kontynuowanie elementu rozbudowy Unii Obronnej na kontynencie. Co jest ważne tutaj, bo to jest takie, że tak powiem, taki element tworzenia później w przyszłości Armii Europejskiej, za którą się oba państwa opowiedziały. Zjednanie czy współpraca bardzo silna tutaj resortów zbrojeniowych, reprezentowanie budowy pewnych elementów tutaj wspólnych, tutaj chodzi o czołg, tu chodzi o rakiety, tu chodzi o systemy odstraszania, będą one sprzedawane wspólnie na rynkach trzecich i co jest jeszcze może istotne, jest klauzula wzajemnej pomocy. To znaczy państwa zobowiązały się oba, że w razie czego, gdyby trzecie państwo napadło na jego terytorium, drugie przyjdzie z pomocą. I ostatni punkt, nie narusza to ten traktat postanowień zobowiązań istniejących w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Jakie to odnowienie traktatu elizejskiego, czy podpisanie nowego traktatu w Akwizgranie 22 stycznia będzie miało konsekwencje dla Polski, dla naszego regionu?
To jest dobre pytanie, ponieważ tutaj Francja z Niemcami pokazuje, że element, że tak powiem, wzmacniania bezpieczeństwa Europy, tak oni rozumieją to, ten proces się posuwa do przodu. Te dwa państwa wymyśliły, reaktywowały PESCO, czyli tą strukturę, stałą strukturę współpracy, znaczy współpracy strukturalnej. To było oczywiście w traktacie lizbońskim, ale pokazują, że tutaj jest taka inicjatywa, żeby ta Unia Europejska była bardziej dynamiczna w wymiarze militarnym. To jest bardzo ważny element.
Chociaż dla Paryża chyba PESCO to już za mało.
Tak, to jest za mało, ponieważ Francuzi zaraz po, że tak powiem, o reaktywowaniu tego PESCO zaproponowali własną inicjatywę, europejską inicjatywę interwencyjną, tak się nazywa. Ale to było bardzo mądre i teraz wracamy do punktu wyjścia, do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania może tam uczestniczyć. To jest właśnie to stworzone, żeby Wielka Brytania mogła uczestniczyć w tej takiej, że tak powiem, takiej strukturze. Zresztą Niemcy się opierali, bo niemiecka polityka koncentruje się tutaj na Europie kontynentalnej, a Francuzi oczywiście chcą i zamierzają wykorzystać Europę, czy te struktury bezpieczeństwa do pomocy w ich operacjach interwencyjnych w Afryce, Mali, Sudan, nie wiem, to wszystko tutaj jest bardzo istotne, ale tak powiedziałem, mamy dwie struktury, mamy PESCO, mamy tą brytyjską, mamy też siły interwencyjne brytyjskie, żebyśmy to też wiedzieli, więc tutaj się Brytyjczycy tak do końca nie wycofują. Jeszcze raz powiedziałem, mamy bardzo ważnego tutaj partnera, Wielką Brytanię, która w dalszym ciągu uważa, że struktura bezpieczeństwa powinna się opierać w Europie na strukturach natowskich.
A i PESCO, i ta inicjatywa interwencyjna tak. Unii Europejskiej to są inicjatywy rozrzedzające NATO, grożące spoistości sojuszowi, czy uzupełniające?
Uzupełniające. Na przykład do tej inicjatywy francuskiej Polska się, że tak powiem, nie zapisała. To znaczy, powiem jeszcze gorzej, nie do została zaproszona.
Tak, do PESCO się zapisaliśmy.
Do PESCO żeśmy zapisali, no bo ale tu też jest pewne niebezpieczeństwo.
Ale Paryż nie był z tego szczęśliwy.
Tak, oczywiście, no bo tutaj Polska ma też własne interesy w tym regionie, gdzie Francuzi nie mają żadnych w sumie. W Europie Środkowo-Wschodniej to te interesy to są raczej w Afryce Północnej, powiedzmy są w innym wymiarze. Tutaj Niemcy raczej oddali to, znaczy są tutaj na tym polu. Ale jest tutaj jeszcze ten artykuł 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kiedy mówi się, że zbrojenia, polityka bezpieczeństwa, oczywiście wcześniej jeszcze polityka zagraniczna, leży absolutnie w gestii narodowej państwa. Więc tego nie można naruszać. Oczywiście Francuzi, Niemcy próbują omijać to i teraz na przykład zaproponowali ostatnio podejmowanie decyzji w tym obszarze nie jednomyślnie, co jest pewną suwerennością państwa, ale większością kwalifikowaną głosów. Są takie propozycje, które leżą na stole. Żeby wzmocnić, oni uważają, żeby wzmocnić strukturę bezpieczeństwa Unii Europejskiej, której dzisiaj praktycznie nie ma.
Powiedział pan profesor, że ta inicjatywa podpisania nowego traktatu między Paryżem a Berlinem to jest właśnie francuska inicjatywa. Berlin się na to zgodził, to znaczy, że traci możliwość ruchu, bo Berlin dość zgrabnie manewrował między Warszawą a Paryżem, między Wyszehradem a swoim zachodnim dużym sąsiadem. Zresztą porównywalne wymiany handlowe między obydwoma regionami są, a tutaj widać, że trzeba się ściślej z Paryżem powiązać, być może kosztem relacji z naszym regionem.
Tak, ja uważam, że jeżeli Francja z Niemcami wynegocjowała nowy traktat, i on jest bardzo poważny, ponieważ on dotyka wszystkich dziedzin życia. My mamy traktat z Niemcami z 1991 roku. Ja uważam, że powinniśmy też to samo zrobić.
Że Warszawa powinna wystąpić?
Tak jest. Uważam, że Warszawa powinna, to jest moja inicjatywa, kiedyś to mówiłem już o tym, ale uważam, że to jest bardzo dobry czas, żeby powstał nowy traktat, nie rewidowanie starego, bo to nie ma sensu, żeby zrobić nowy traktat, który oddaje nową realność polityczną i polityki bezpieczeństwa tutaj w regionie i tutaj powinna, z taką inicjatywą dzisiaj powinna wyjść strona niemiecka.
Strona niemiecka, nie strona polska, chociaż z drugiej strony ten traktat, który ma być podpisany w Akwizgranie, zakłada chociażby ściślejszą lokalną współpracę.
No, tak, to jest prawda.
W polskim wyobrażeniu ściślejsza współpraca polsko-niemiecka musiała być na warunkach nierównoprawnych.
To znaczy, jeżeli się dzisiaj proponuje nowy traktat, to kraje, które nie partycypują w tym traktacie francusko-niemieckim, są podejrzliwe. Po prostu zastanawiają się, czy to nie jest znowu jakaś dziwna dominacja w Europie dwóch państw, dostosowanie swoich struktur, bo to jest integracja. To jest bardzo silna integracja wszystkich struktur. Te państwa się scalają ze sobą. Czy to nie zwiększy ten potencjał wpływu w ramach tej Unii Europejskiej? Ja myślę, że tak, że to jest coś takiego. Dlatego mówiłem o tej propozycji.
Ale być może Paryż czuje się tak silny, że nie boi się scalania z Berlinem, ale my, pamiętając naszą historię, historię naszych granic i do kogo jeszcze niedawno należał Szczecin, Wrocław, niedawno w rozumieniu historii, no to niepokojące może być scalanie się instytucji państwa, bezpieczeństwa, policji.
Tak, to jest prawda. Chodzi mi o kontrolę, to znaczy ja nie chcę tutaj iść w tym kierunku, bo to jest oczywiście byłoby złe dla naszej strony, to jest ewidentne, ale można by na przykład sobie pomyśleć, nikt do tej pory o tym prawdopodobnie nie mówił, taki trójkontraktatowy. Nie? Francja, Polska, Niemcy z kontrolą, że tak powiem, naprawdę taką ścisłą, żeby to nie było tak, że to nie są te ramiona niewymierne, ale tylko mówię, że dzisiaj mamy naprawdę nową sytuację. Reakcja Francji i Niemiec na te destabilizujące procesy w ramach Unii Europejskiej i opuszczenia, że tak powiem, Unii przez Wielką Brytanię, to jest właśnie ten traktat. Oni po prostu zrozumieli, zresztą naprawdę było to kontrowersyjnie dyskutowane i w Niemczech, i we Francji. Proszę pamiętać o tym, że Niemcy mają restrykcje, jeżeli chodzi o eksport eksport broni i różnych rzeczy tam w tej chwili spada, że tak się wyrażę. Więc tutaj, a tutaj Francuzi nie potrzebują żadnego zgody parlamentu, co jest istotne w Niemczech, więc to nie jest takie wszystkie proste. Na pewno Unia musi zmierzyć się z nową przyszłością tej organizacji, bo nie ma innego wyjścia. Dzisiaj musimy dyskutować na temat innej Unii. Ona musi mieć legitymowana przez społeczeństwo, musi być kontrola demokratyczna tej Unii Europejskiej. To nie może być arbitralnie narzucane pewne decyzje elit i to jest prawda. Tutaj ani nie jestem w jednej strony, ani w drugiej, tylko mówię, że te elity, one się tak wyalienowały z decyzji, że podejmują decyzje w imieniu jakichś narodów. Nie ma kontroli tych państw, nie ma parlamentów narodowych, które by kontrolowały to, dlatego to trzeba to zmienić. Trzeba po prostu powrócić do źródła demokracji tutaj, jak ona naprawdę powstawała i trzeba się nad tym zastanowić. Nowy model, nie w sensie, że zamieniamy Unię Europejską na coś innego, tylko żeby zaproponować wreszcie temu społeczeństwu, w każdym społeczeństwie widzimy są różne dezintegrujące problemy, żeby zaproponować nowe wyjście z tej sytuacji.
Z morza tematów międzynarodowych wyłowię tylko jeszcze jeden szczegół, bo o konferencji bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu porozmawiamy sobie osobno, albo w poranku, albo w popołudniu. Jeszcze jest czas do 13-14 lutego, ale informacja z dzisiaj: Chiny i Niemcy chcą zbliżenia finansowego, tak, i zapowiadają wzajemne ułatwienia w sektorach bankowych. Proszę o komentarz.
Tak, jest to wizyta Scholza, ministra finansów, wicekanclerza Niemiec. To znaczy Niemcy prowadzą jakąś dwutorową politykę. Obawiają się Chin, czyli, że tak powiem, wpływu Chiny na gospodarkę niemiecką, z tego względu, że boją się wykradania tych technologii, które Chiny oczywiście tutaj cały czas robią, ale mimo to wiedzą, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jak oni to postrzegają, do tej sytuacji przed na przykład, nie wiem, Obamą czy przed Trumpem, bo uważam, że to jest pewna konsekwencja rozwoju, nie ma powrotu. Dzisiaj Niemcy przez takie polityki, krytykując oczywiście politykę chińską w stosunku do Europy, do Unii Europejskiej, zaczynają prowadzić własną politykę własnych interesów. Ja to tak interpretuję, że mimo wszystko, że są konflikty, dyskutuje się na ten temat i się prowadzi taką politykę, a my wiemy, że wczoraj zostały, że tak powiem, zapoczątkowany już taki proces przeciwko Huawei,
firmie.
Tak,
dokładnie. W Polsce też stała się
sławna. I to jest, i to trzeba widzieć w większym kontekście interesów. Zaczęło się od Kanady, ponieważ ta wiceprzewodnicząca tej partii, czy wicedyrektor tej, że tak powiem, tej komórki Huawei w Kanadzie, zarzucono jej, że omija sankcje w stosunku do Iranu. I tutaj chodzi mi o ten traktat rakietowy z Iranem. Europa, czyli stara Unia Europejska, jest przeciw, czyli chce zachować ten traktat, a Amerykanie nie. Więc tutaj jest nowe dyskusje. Wszyscy niby wiedzą, że Chińczycy to robią, bo jest taka nowa struktura takich Five Eyes, to są pięć oczu, tak? Pięć państw, które to są dyrektorzy tych służb specjalnych czy wywiadowczych, które wydały komunikat wczoraj, mówiąc o tym, że to jest racja, że Chińczycy wykorzystują, zbroją się w wymiarze, w tym space'ie, czy digitalizacji, kosztem oczywiście technologii Europy Zachodniej. Tak to nie może być. Nie może z jednej strony mówić w Davos, myśmy rozmawiali kiedyś na ten temat, że opowiadamy się za otwarciem rynków, a własnego się nie otwiera, i się wręcz przeciwnie. Jeszcze chciałem wskazać na jedną rzecz. Jest ustawa w Chinach z 2018 roku, która mówi, że każdy obywatel chiński i każda fabryka, czy tam nie coś, co produkuje na zewnątrz, żeby zdawał informacje rządowi, czyli jest powiązane ze strukturami państwowymi to wszystko, i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla nas. Ta sytuacja też jest tutaj. Polska oczywiście nie jest wielkim partnerem chińskiej gospodarki, ale Chiny patrzą na tą Europę, tak, powiedzmy sobie, przez tą Polskę. Jest duży deficyt, jest takim rynkiem zbytu.
Przecież z naszej strony.
Z naszej strony, tak jest. Pamiętajmy o tym, co Chińczycy robią na Węgrzech, co robią w Serbii, budują te koleje, co robią w Grecji. Mówię o tym, o tym porcie greckim. Wpływają na opinię publiczną we Francji. Z Włochami robią dokładnie to samo.
Białoruś jest
Tak, dokładnie. Więc
finansowo
to jest, tak, finansowo. Więc ja to uważam, że tu jest konflikt systemowy. To znaczy dzisiaj, jeżeli Niemcy dyskutują, wracając do tego pytania tak pana rektora, z Chinami, to oni się próbują sytuować w nowej konstelacji interesów systemowych. System stary już nie istnieje. Musimy to, my jesteśmy w jakimś przejściowym, nie możemy tego zdefiniować. Czyli musimy... Dzisiaj niestety państwa europejskie większe ratują to, co można jeszcze uratować. Nie ma odwrotu od tej drogi.
Ale to jest jakiś hołd lenny w Pekinie niemiecki, mówiący już ze Stanami się nie da, to my dajemy tutaj jabłuszko złote naszego sektora bankowego w wasze chińskie ręce.
To jest niebezpieczna gra, uważam, ponieważ stosunki amerykańsko-niemieckie są bardziej intensywne niż niemiecko-chińskie, więc tutaj Niemcy muszą się zastanowić, kto tu jest tym głównym partnerem, a poza tym, nie oszukujmy się, rozmawiają, nawiązują kontakty z państwem autokratycznym, czyli niedemokratycznym, jak to się mówi. Jeżeli Niemcy prowadzą politykę demokratyczną, zakładamy, że tak jest, no to trzeba tę politykę bardzo ostrożnie prowadzić.
No jak się pamięta, jak się pisało o Deutsche Banku jeszcze dwa lata temu i wie się, ile pieniędzy podobno jeszcze mają Chińczycy, to być może to jest ten wymiar porozumienia.
No, ale ten bank to już nie jest bankiem niemieckim, to jest jakiś powiem w pewnym wymiarze jakiś kuriozum, bo ciągle czytamy o tym, że są jakieś afery w tym banku. Takie czy inne. Teraz znowu dzisiaj się pojawiły informacje, że tam są jakieś różne dziwne rzeczy. Zresztą to jest interesujące. Niemcy, strona niemiecka, czyli ta oficjalna, państwo już nie wspiera tego banku. Czyli jest to jakaś informacja. To jest raczej Commerzbank, jeszcze się mówi o tym, że ten Deutsche Bank będzie tutaj fuzję przedstawiał z Commerzbank w Niemczech. Wiadomo, że każda silna gospodarka potrzebuje własnego banku, własnych narodowych interesów. Tutaj na razie ten system finansowy jest no, w opłakanym stanie, bym powiedział, jeżeli chodzi o stronę niemiecką.
Na pewno mówimy się na rozmowę tuż przed szczytem bezpieczeństwa w Warszawie. To już 13-14 luty, więc niedługo. Gościem Popołudnia Wnet był pan profesor Krzysztof Miszczak, politolog z SGH, z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Panie profesorze, dziękuję.
Dziękuję najmocniej. Bardzo. Dziękuję
A
państwu.
Teraz czas na Częstochowę.